Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Słowa dzisiejszej Ewangelii wprowadzają nas w ten nurt spotkań związanych z modlitwą wstawienniczą. Ten proces, który dzieje się w człowieku, on wymaga od nas pewnych postaw, pewnego zaangażowania. I dzisiaj chciałbym skoncentrować się na takim temacie łaska bycia człowiekiem wolnym w powołaniu do świętości i dojrzałych decyzji. To jakby szczególny nurt naszego życia chrześcijańskiego. Być człowiekiem świętym i dojrzałym w swoich decyzjach. Kiedy dzisiaj przychodzimy tu na Eucharystię, mamy nauczyć się tego wszystkiego, co Jezus Chrystus przygotował dla mnie. I takim pierwszym istotnym momentem to jest to, że uczniowie Jezusa są wolni. Czy Ewangelia czyni ludzi wolnymi? Jak żyją ci, którzy powołują się na Ewangelię? Łatwo jest wyobrazić sobie, że jest się wolnym, gdy w gruncie rzeczy ulega się pewnym przyzwyczajeniom, pewnym marzeniom, złudzeniom wolności, czy też pewnym schematom, które w jakimś stopniu ograniczają naszą wolność. I dlatego, kiedy warto przyjrzeć się temu wszystkiemu, trzeba by zobaczyć, na czym opieramy swoją egzystencję. I myślę, że takim niezaprzeczalnym świadectwem jest zachowanie i postawa tych pierwszych ludzi, którzy przeżywali Ewangelię w sposób namacalny. To znaczy tych ludzi, którzy byli apostołami Chrystusa, ale również byli tymi pierwszymi powołanymi do wspólnoty Kościoła. Oni przeżywali swoją wolność poprzez spotkanie z Chrystusem. I może to przeżycie w jakimś stopniu dawało im poczucie pewnego bezpieczeństwa wewnętrznego. Mogli się mylić w swojej ocenie. Ale zobaczmy, że jednak Jezus i Jego uczniowie nie żyją w tajemnicy. Ich egzystencja jest określona jako życie publiczne. Spotykali się z różnymi ludźmi w różnych miejscach, sytuacjach. Otwartość mojego działania, umiejętność zobaczenia, że to, co robię, ma wpływ na innych ludzi. Może być to wpływ bardzo pozytywny, ale może być również wpływ bardzo negatywny. I dlatego wolność człowieka to jest umiejętność pewnej oceny, zobaczenia, czy jestem wolny wewnętrznie. Czy trzymam się schematów, że mój mąż ma być taki, moja żona ma być taka, bo kiedyś tam w przeszłości, kiedy zawieraliśmy związek małżeński, pierwsze miesiące ociekały miodem, przyjemnością i rozkoszą. I gdzieś ten schemat chcielibyśmy przenieść po iluś tam latach. Nie ma dojrzałych decyzji, nie ma uzdrowienia relacji, ale chęć przenoszenia pewnego schematu, pewnego przyzwyczajenia, bo kiedyś tak było. A Chrystus mówi nie. Nie wolno ci w ten sposób postępować. Nie wolno ci w ten sposób myśleć, bo każda nowa sytuacja jest nowym wezwaniem do większego miłowania, do zrozumienia samego siebie, do wniknięcia w głębie swojej ludzkiej egzystencji. Jeżeli będziesz powielał schemat, to zawsze będziesz niewolnikiem. Niewolnikiem pewnych ograniczeń, pewnych słabości. One będą cię rujnowały, bo będą powodowały w tobie wewnętrzne napięcie. Napięcie spowodowane niemożnością zmienienia siebie, swego życia, warunków, w którym żyje. I patrząc na apostołów, można powiedzieć, że oni są ludźmi wolnymi. W łańcuchach, pod presją gwałtu, pod naciskiem strachu człowiek ujawnia, czy jest wolny, czy też jest niewolnikiem. Czas próby, czas doświadczenia jest tym czasem szczególnym dla nas. Że to wtedy dopiero mogę zastanowić się nad swoim życiem. Kiedy rozmawiam, zwłaszcza z ludźmi chorymi tu w naszym szpitalu, oni mówią, proszę księdza, te 3 tygodnie to są moje osobiste rekolekcje. Ja 3 tygodnie muszę tutaj zostać. Muszę być, patrzeć w sufit, myśleć, zastanawiać się. W mojej pracy, w mojej aktywności, w moim zaangażowaniu, w moim działaniu byłoby to niemożliwe. Jestem aktywnym człowiekiem. Ja muszę realizować swój plan, swoje zamierzenia, swoje działania. A Chrystus mi powiedział, nie. Ty masz realizować mój plan, moje zamierzenia, moją wolę. I wtedy zacząłem się zmagać. Pierwszy tydzień był najtrudniejszy. Wyrzucałem Panu Bogu wszystkie swoje pretensje, całe swoje niezadowolenie, cały swój bunt, całe swoje zniechęcenie. Ale kiedy przyszedł 2 tydzień, przyszła chwila, kiedy zacząłem sobie uświadamiać, że to, co robię, nie ma najmniejszego sensu. Że muszę coś zmienić w swoim życiu. Że muszę zwrócić się do Chrystusa i postawić pytanie, Panie, co ja mam zrobić ze swoim życiem? Bo ono jest w Twoich rękach. To od Ciebie wszystko zależy. Życie Jezusa, które zakończyło się aresztowaniem, podwójnym procesem, skazaniem, wykonaniem wyroku. Zobacz, można powiedzieć, życie przegranego człowieka. Kogoś, kto w jakimś stopniu poprzez swoją wolność wyboru decyzji, w jakimś stopniu zaprzepaścił to wszystko, co po ludzku wydaje się być sukcesem. Przecież on zgarniał wokół siebie tłumy. Uzdrawiał ludzi, przychodzili do niego, pchali się, naciskali, żeby się przynajmniej go dotknąć. I przychodzi moment całkowitego osamotnienia. Przychodzi moment, kiedy to, co było chwałą doczesną, zamyka się jak drzwi pokoju, aby przejść w zupełnie inną rzeczywistość. Kiedy patrzymy na Jezusa, na Jego uczniów, można by powiedzieć o przeżyciach świętego Piotra, który wyzwala się ze strachu, staje się wolny, takiej wolności duchowej, aby wyznać, że Jezus jest Jego Panem, Jego Zbawicielem. Ta wolność w obliczu strachu i niebezpieczeństwa jest czymś wielkim, co przynosi chlubę ludzkości. Jest większa i rzadziej spotykana jest wolność człowieka, który ma odwagę myśleć i mówić inaczej niż jego otoczenie. To kolejny etap zweryfikowanie siebie ze społeczeństwem. Być wolnym, to znaczy mieć odwagę przeciwstawienia się temu, co jest głosem tłumu. Wolność Piotra polega na tym, że on przychodzi, staje przed Sanhedrynem, przed starszym w Jerozolimie i mówi, że Jezus zmartwychwstał. To był akt wyjątkowej odwagi. Piotr uczynił to pod działaniem łaski Ducha Świętego. Daje świadectwo. Ale zobaczmy, on przyszedł do zgromadzenia dostojników, aby powiedzieć, co jest ich obowiązkiem. Muszę się wyrzec tego, co zrobiłem i uznać Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela. Czyż nie jest to absurdem? Wobec intelektualistów, wobec ludzi wykształconych staje prosty człowiek, który jest świadomy swojej wyższej moralności i duchowości. Dlaczego o tym mówi? Bo on jest wolny. On nie jest ograniczony funkcją, stanowiskiem, godnością. On jest wolny. bo zainwestował w Chrystusa. Bo Chrystusa przyjął jako swego Pana i Zbawiciela. Czy dzisiaj przywiązany jesteś do swego stanowiska, swojej godności? Przywiązany do tego, jak ludzie na ciebie patrzą? Może to staje się czasami tak bardzo trudne. Dlatego, że gdzieś w jakimś momencie chciałbym mieć coś swojego. A Chrystus mówi, nie, zostaw to wszystko. To jest zbędne. Zobaczysz, że otrzymasz znacznie więcej. Ale spróbuj przyjąć moją propozycję. Piotr przychodzi, aby ogłosić, że znalazł sens swojego życia w osobie Jezusa Chrystusa, to jest Mesjaszem. Ta odwaga jest świadectwem niezwykłej wolności intelektualnej i religijnej. Jest punktem wyjścia do wolności chrześcijanina wobec państwa i społeczeństwa. Kiedyś w rozmowie z młodym człowiekiem on powiedział, proszę księdza, dlaczego ten Kościół ciągle jest prześladowany? Dlaczego na całym świecie ciągle chrześcijanie są prześladowani? I wtedy sam się zacząłem zastanawiać, jaką dać odpowiedź temu człowiekowi. Dlaczego te prześladowania są? A zobaczmy, że one rodzą w nas wolność wyboru. Rodzą wolność, bo nie czujesz się przymuszony. Nie musisz być po stronie Chrystusa, ale wybierasz tę stronę razem ze wszystkimi konsekwencjami bycia chrześcijaninem. Tu jest siła, a zarazem jest tu problem każdego z nas jako chrześcijanina. Bo można stanąć w drugiej linii, stanąć w tle i powiedzieć, wszystko jest w porządku. Przede mną są inni, niech oni walczą o takie prawa, o takie zasady, o takie sytuacje czy takie ustanowienia. Być wolnym w duchu, aby przeciwstawić się niewłaściwym poglądom na temat Jezusa. Wtedy potrzebujemy współpracy z Duchem Świętym. Nie mogę dokonywać czynów, które przekraczają moje możliwości. Duch Święty nie jest kimś obcym dla apostołów. Zobaczmy to znamienne doświadczenie, które pozwala Piotrowi stać się autentycznym świadkiem wobec arcykapłanów i Sanhedrynu. Jest świadkiem radykalnego przekształcenia. Jest sobą tak, jak nigdy przedtem. Jest zamieszkany przez Ducha Świętego. Stał się człowiekiem wobec ludzi. Jest zamieszkały przez Ducha. Jest wolny od wszelkich ograniczeń. Zobaczmy, to kolejny bardzo ważny moment pokazujący, że gdzieś w naszym życiu jest decyzja tego radykalizmu chrześcijańskiego. To nie chodzi o to, żebyśmy stali się fanatykami i wszystkich zmuszali do takiego sposobu myślenia. Ale chodzi o to, żebyśmy siebie skłonili do takiego sposobu myślenia, aby inni nas widząc poczuli się zażenowani i powiedzieli, tak, ten człowiek jest autentyczny, on jest prawdziwy, nie jest zafałszowany. Przez niego przebija ta niezwykła miłość. Skąd on ją ma i dlaczego? Tu jest siła chrześcijaństwa. Nie w tym, że musimy przekonywać innych, ale w tym, że musimy przekonać samego siebie. Przekonać do pewnego sposobu myślenia i wartościowania. Jeżeli przekonasz siebie, to zobaczysz, że inni będą w stanie zobaczyć w tobie tę przemianę. Dokonuje się to na pewno mocą Ducha Świętego. Mówiąc o wolności, trzeba powiedzieć o wolności Jezusa. Zobaczymy, że Jezus nie lekceważy prawa, ale próbuje z niego uczynić narzędzie do ukazywania dobroci Boga. Nie przyszedł odrzucić prawa Starego Testamentu, nie przekreślił go. Uznał, że w tym środowisku, w tej kulturze, w tych warunkach egzystencjalnych to jest jakaś droga do poznania Pana Boga. I ci ludzie otrzymali bardzo dużo. Oni otrzymali i prawo, i przymierze, i obietnice. I Chrystus nie chce tego rujnować, tylko chce dać im szansę, żeby oni to wszystko wykorzystali. Zobaczmy, wykorzystuje te nakazy, aby uzdrawiać, ratować, przebaczać, uwalniać od wszelkich ograniczeń. W imię prawa, prawa Bożego, prawa miłości czyni to wszystko. I to jest tajemnica Jego wolności. Wymaganie, które wynika z samej misji Jezusa Chrystusa. Jest tu wspaniała dyspozycyjność wobec woli Ojca. To wszystko, co On czyni, jest dyspozycyjne w stosunku do woli Ojca. I dalej mówiąc o doświadczeniu wolności człowieka dojrzałego, Jezus zachęca nas, byśmy byli wolni, abyśmy weszli w Jego doświadczenie. I to wymaganie prawa w jakim stopniu zawiera się w konstytucji Ewangelii. Tą konstytucją jest kazanie na górze. I bardzo bym was zachęcał do tego, kiedy macie problemy z wyborami, decyzjami, zaangażowaniami, przeczytać sobie tę konstytucję. Kazanie na górze. I wtedy odnieść to do swoich problemów codzienności. I zobaczysz, że wtedy ta wolność wewnętrzna będzie powodowała w tobie pragnienie podporządkowania się woli Pana Boga. Zresztą często w naszych decyzjach jest ogromny problem. Czy realizuję swoją wolę, czy realizuję wolę Pana Boga. Prawdziwy uczeń Chrystusa pozostaje wolny, nawet w nadal idących konsekwencjach swojego wyboru. Pozostaje wolny, ponieważ nie przestaje wybierać. To święty Paweł powiedział, że raz wybierając Chrystusa, muszę ciągle wybierać Chrystusa. Raz wybierając poprzez chrzest, poprzez to, że stałem się chrześcijaninem, muszę go wybierać każdego dnia, każdej chwili w swoim życiu. Ewangelia zawsze radykalna wzywa do wyboru decydującego. Ale zobaczmy, Ewangelia daje wolność w przykazaniu miłości. Będziesz miłował. W miarę postępów wolności doskonalimy się w umiejętności miłowania. I to myślę, że jest istota tego wszystkiego. Bo zobaczmy, możemy zastanawiać się nad problemem wolności woli, czy jestem wolny w swoich decyzjach, czy Pan Bóg ogranicza moją wolę, czy w jakim stopniu żąda ode mnie czegoś nadzwyczajnego. Nie, po prostu podstawowa sprawa, w miarę postępu wolności doskonale się w miłowaniu. Im bardziej staję się wolny, tym jestem w stanie bardziej kochać Boga i bliźniego. Prośmy o taką łaskę, zrozumienia samego siebie w tych decyzjach pójścia ku dojrzałości chrześcijańskiej, bo ona jest znakiem tego, że Bóg we mnie zamieszkał, a Jego miłość jest znakiem przynależenia do Niego.